Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszam. Mimo że telewizja publiczna wciąż blokuje miejsce na MUKS-ie pierwszym, telewizja Trwam ma płacić za korzystanie z koncesji pierwszą opłatę w wysokości blisko 1 300 000 zł. Fundacja Lux Veritatis, nadawca telewizji Trwam, ma wnieść do 8 października bieżącego roku. A przypomnijmy, że ostateczny termin, w którym telewizja publiczna będzie musiała zwolnić miejsce na MUKS-ie pierwszym, to 28 kwietnia przyszłego roku. Jeżeli po tym terminie telewizja Trwam mogłaby w końcu nadawać na MUKS-ie pierwszym, to oznaczałoby, że przez 7 miesięcy płacilibyśmy za koncesję bez nadawania. To budzi niepokój, mówi dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk.
Sprawa nie wydaje się jasna. Mamy decyzję o przyznaniu koncesji na multiplex pierwszy, ale nie mamy tego miejsca na multiplexie. O co tu chodzi? Proszę Państwa, w dalszym ciągu potrzeba naszej modlitwy, naszego działania, aby rzeczywiście stało się rzeczywistością to miejsce na multipleksie. To jest tylko jedno miejsce dla katolików w kraju katolickim. Niemal wszystkie media są w rękach strony liberalno-lewicowej. To też jest pytanie, czy to już jest demokracja? Co to właściwie jest? Czy to jest wolność?
Dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz-Mańk zwraca uwagę, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, podejmując decyzję dotyczącą wnoszenia opłat koncesyjnych, popełniła błąd. Zastosowała bowiem przepis, który odnosi się do sytuacji, w której podmiot otrzymuje nową koncesję, gdy fundacja tylko rozszerzyła dotychczasową koncesję o nadawanie na multipleksie pierwszym.
Tym samym Krajowa Rada powinna zastosować paragraf 9 rozporządzenia, który mówi o tym, że jeżeli zmienia się koncesję, rozszerza się ją bądź zmienia, wówczas należy ustalić opłatę koncesyjną proporcjonalnie do czasu, który pozostał dla koncesji pierwotnej. To jest pierwsza sprawa. I tutaj już Krajowa Rada popełniła błąd. Dzisiaj za to miejsce płaci Telewizja Polska, a z drugiej strony będzie płaciła Fundacja Lux Veritatis. Ale poza tym Krajowa Rada mówi tak, zapłaćcie za coś, czego my wam tak naprawdę nie dajemy. Czyli zapłaćcie za usługę, której my tak naprawdę wam nie dostarczamy. No więc to wydaje się, że nie powinno tak być. Jest to niezgodne chyba z kodeksem postępowania cywilnego. Mamy czas do końca tego tygodnia, żeby do tej decyzji się ustosunkować i to zrobimy.
W piątek fundacja wystąpi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z pismem, w którym będzie wnosić o zmianę jej decyzji w zakresie wysokości i terminu składania opłat, zapowiada dyrektor finansowy fundacji. Profesor prawa i poseł Krystyna Pawłowicz mówi, że dziś mamy do czynienia z kolejnym opóźnieniem wejścia telewizji Trwam na multiplex pierwszy. Wyjaśnia, że telewizja publiczna, która jest obecna na dwóch multiplexach, pierwszym i trzecim, nie ma już przeszkód do tego, by zwolnić miejsce dla telewizji Trwam. MUKS trzeci uzyskał już bowiem 99,5% pokrycia kraju. To 4,5% więcej niż zakładano w ustawie o cyfryzacji.
Jeśli już to miejsce jest przydzielone, a telewizja publiczna, która miała zwolnić po osiągnięciu co najmniej pokryciu 95% powierzchni, a najpóźniej w kwietniu powinna zwolnić, no to najpóźniej to nawet gdyby nie osiągnęła. A tutaj już skoro już osiągnięto pokrycie powierzchni 99,9%, to znaczy, że już z chwilą pokrycia 95% już powinien być ten multiplex zwolniony, miejsce zwolnione. I już teraz jest Fundacja Lux Veritatis, właściwie już jest w prawie i już sytuacja telewizji publicznej jest taka, że ona już blokuje, ona już uniemożliwia korzystanie komuś z prawa.
Rząd Donalda Tuska przyjął projekt nowelizacji budżetu na 2013 rok. Zakłada ona wzrost deficytu o blisko 16 miliardów złotych wobec 36 miliardów 600 milionów złotych zapisanych w ustawie. Dochody budżetowe w 2013 roku mają być niższe niż zapisano w ustawie o blisko 24 miliardy złotych, a wydatki mają być obcięte o ponad 7 miliardów 600 milionów złotych. W ciągu ostatnich 13 lat rząd trzykrotnie dokonywał nowelizacji budżetu. W 2001 roku zrobił to dwukrotnie. Kolejne powiększenie deficytu powyżej planu nastąpiło w 2009 roku. W tym roku jednak w państwowej kasie zabraknie więcej niż wówczas. Donald Tusk powiedział, że nowela budżetu ma na celu uniknięcie ewentualnych czarnych scenariuszy dla Polski, które są w pewnym stopniu niezależne od sytuacji gospodarczej. Według niego dane GUS-u dotyczące produkcji przemysłowej napawają optymizmem. Po raz pierwszy relacja długu publicznego do PKB przekracza w budżecie 50%, za co przewidziane są sankcje nakładane na finanse publiczne. Dlatego też prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację, która zawiesza tak zwany pierwszy próg ostrożnościowy i tym samym pozwolił na większy deficyt. Ekonomista i poseł Zbigniew Kuźmiuk mówi, że minister finansów Jacek Rostowski doprowadził sytuację do ściany i podwyższenie deficytu budżetowego stało się nieuchronne. Konsekwencją tego będzie jeszcze większe zadłużenie się Polski.
Jeżeli w połowie roku minister przyznaje się do tego, że w całym roku zabraknie mu najprawdopodobniej 30 miliardów złotych wpływów podatkowych, to w zasadzie jest to katastrofa. W tej sytuacji nie było specjalnie innego wyjścia. Trudno sobie bowiem wyobrazić, żeby rząd zaproponował cięcia wydatków na 30 miliardów i to w drugiej połowie roku, kiedy spora część pieniędzy jest już wydana. Więc to podwyższenie deficytu budżetowego jest nieuchronne. Cięcia wydatków na 8,5 miliarda złotych będą bardzo dokuczliwe. Natomiast suma summarum podwyższy się i deficyt sektora finansów publicznych i w konsekwencji dług publiczny. W przyszłości nasze dzieci i wnuki będą musiały więcej tego długu spłacić.
Szef resortu finansów nie wykluczył, że założenia do budżetu na 2014 rok mogą się zmienić. Zastrzegł, że nie będą one duże. Ekonomista profesor Krzysztof Rybiński podkreśla, że już najwyższy czas, by Jacek Rostowski przestał sprawować funkcję ministra finansów.
Ten człowiek powinien był zostać odwołany z stanowiska już co najmniej 2 lata temu. Może wtedy uniknęlibyśmy katastrofy finansów publicznych, które mamy teraz. Brak jakichkolwiek reform przez ostatnie 6 lat powodowało to, że w Polsce zaczyna brakować pieniędzy na podstawowe funkcje państwa. Już za kilka lat przekonają się o tym emeryci, którym emerytury zostaną po części odebrane. Już dzisiaj widać potężną dziurę w ZUS-ie, już dzisiaj widać potężną dziurę w NFZ-cie. Coraz więcej osób przekonuje się o tym na własnej kieszeni, gdy widzi, że za leki musi coraz częściej płacić samemu, że nie są one refundowane, że kolejki do szpitali się wydłużają. To widać po inwestycjach, które muszą ciąć samorządy bardzo mocno. To widać po wielu zamykanych szkołach i po tysiącach nauczycieli, którzy tracą pracę. To są konsekwencje zaniechań ostatnich kilku lat, ale to jest dopiero początek.
Premier, odnosząc się do wcześniejszych informacji Reutersa, jakoby w najbliższym czasie miało dojść do dymisji szefa resortu finansów, stwierdził, że jest to wyłącznie plotka. Nad przyjętą we wtorek przez rząd nowelizacją budżetu będzie teraz pracował Sejm. 13 października odbędzie się referendum w Warszawie w sprawie odwołania prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Taką informację przekazała komisarz wyborcza w Warszawie, sędzia Dorota Tyrała. Prawidłowo złożonych podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum złożono 166 726. Maciej Wąsik, radny Warszawy, stwierdził, że jest to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców stolicy. To zwycięstwo demokracji. Premier Donald Tusk stwierdził jednak, że nie ma żadnej wątpliwości, iż tu intencją jest taka nie najczystsza polityka, a nie chęć ratowania Warszawy przed jakimś kataklizmem. Radny podkreśla jednak, że jest dużo powodów, dla których Hanna Gronkiewicz-Waltz nie powinna już dłużej być gospodarzem tego miasta.
Za jej rządów w Warszawie wzrosły w sposób ogromny wszystkie opłaty i daniny publiczne. Od czynszy w mieszkaniach komunalnych, poprzez opłaty za wodę, poprzez użytkowanie wieczyste, kończąc na wzrost cen żłobków i przedszkoli. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz. Ogromnie rozrosła się administracja. Otóż Warszawa ma prawie 8 tysięcy urzędników, którzy kosztują miasto ponad 1 miliard złotych. To jest dużo, dużo więcej urzędników niż kilka lat temu. To jest około 40% więcej. Poza tym Hanna Gronkiewicz-Waltz rządzi Warszawą w oderwaniu od rzeczywistości. Ona zaniechała dialogu społecznego. Nie wsłuchuje się w to, co mówią warszawiacy. Hanna Gronkiewicz-Waltz jest złym gospodarzem. Zmarnowała ogromne szanse. Warszawa robi się miastem dla ludzi bogatych, a nie dla zwykłych, przeciętnych warszawiaków.
By referendum było ważne, musi wziąć w nim udział prawie 400 tysięcy warszawiaków. Inicjatorem akcji jest Warszawska Wspólnota Samorządowa. Podpisy pod wnioskiem o jego przeprowadzenie zbierało też m.in. Prawo i Sprawiedliwość. Solidarna Polska złożyła wniosek o debatę w Sejmie na temat sytuacji w rolnictwie, związanej m.in. z cenami skupu zbóż i rzepaku. Pismo w tej sprawie trafiło na ręce marszałek Sejmu Ewy Kopacz. W ciągu pierwszych kilku tygodni żniw ceny skupu drastycznie spadły o kilkadziesiąt procent, a jeszcze niedawno utrzymywały się na poziomie zbliżonym do tych z ubiegłego roku. Tona pszenicy kosztuje teraz średnio niespełna 700 zł, czyli o 24% mniej niż rok temu, a żyta niewiele ponad 400 zł, czyli prawie o połowę mniej niż po poprzednich żniwach. O 1/4 potaniał też rzepak, 1500 zł za tonę.
Pamiętajmy o tym, że chwilowe, tańsze ceny rzepaku mogą przy doprowadzeniu do upadku polskich gospodarstw rolnych mogą doprowadzić do sytuacji zupełnie dramatycznych, mianowicie konsekwencji w przyszłości, jak upadną polskie małe, średnie gospodarstwa, to cena rzepaku będzie windowana gwałtownie w górę. To trzeba widzieć i temu trzeba zapobiec. I dlatego ta debata w Sejmie jest absolutnie potrzebna. Jest to presja wywierana na rządzących, którzy chcą sprawę przemilczeć. I dlatego Arkadiusz Mularczyk, jako szef klubu parlamentarnego Solidarnej Polski, zwrócił się do wszystkich szefów klubów parlamentarnych o poparcie tego wniosku, by sprawa stanęła na posiedzeniu Sejmu.
Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro przypomina także, że jego klub wystąpił do ABW, aby zbadała ona, czy na tym rynku nie doszło do zmowy cenowej. Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach od 27 do 30 sierpnia. Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII odbędzie się prawdopodobnie w przyszłym roku, oświadczył, powołując się na słowa ojca świętego Franciszka, ksiądz kardynał Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Niemal pewna jest data 27 kwietnia. Dzień ten, kiedy to przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego, wymieniają nieoficjalnie liczne źródła watykańskie. Oficjalnie data zostanie ogłoszona na konsystorzu w Watykanie pod przewodnictwem Franciszka 30 września. Ksiądz arcybiskup Antoni Pacyfik Dydycz apeluje, by przerwać milczenie wobec krzywdy ludzi, którym odebrano świadczenia pielęgnacyjne. Pasterz kościoła Drohiczyńskiego odniósł się do coraz częstszych, dramatycznych próśb osób, które opiekują się chorymi bliskimi. Wskazują one na rozpaczliwą sytuację, w jakiej są opiekunowie osób niepełnosprawnych. Do takiego stanu doprowadziła decyzja rządu Donalda Tuska, który przyjął ustawę znoszącą zasiłek pielęgnacyjny. W efekcie 250 tysięcy Polaków straciło podstawowe źródło utrzymania, gdyż nie może podjąć pracy ze względu na nieustanną opiekę nad chorym bliskim. Nie można milczeć, apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, módlcie się o sprawiedliwość, dzwońcie do wszystkich redakcji i urzędów, gdyż nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych, którzy takie normy układali, zatwierdzali, publikowali, jak i dla tych, którzy je egzekwują. To są największe wykroczenia, gdyż uderzają w słabych i potrzebujących, a mimo to służących jeszcze bardziej słabym, jeszcze bardziej potrzebującym, napisał ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Poseł i lekarz Czesław Hoc zwraca uwagę, że krzywda setek tysięcy Polaków jest wypadkową oszczędności, których rząd za wszelką cenę poszukuje, nie patrząc na konsekwencje.
Zawsze podkreślamy, że miarą cywilizacji jest stosunek do osób niepełnosprawnych. Tymczasem obecnie stosunek rządu Platformy Obywatelskiej PSL-u do niepełnosprawnych jest, powiedziałbym, nie tylko bardzo przykry, ale bardzo groźny i niebezpieczny, albowiem te wszystkie oszczędności próbuje się uzbierać na tych najbardziej potrzebujących, najbardziej biednych.
Poseł przypomina, że Prawo i Sprawiedliwość podjęło inicjatywę ustawodawczą oraz zaskarżyło rządową ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. PiS zgłosił nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i czeka również na decyzję Trybunału, który ma stwierdzić, czy decyzja rządu o odebraniu świadczeń była zgodną z ustawą zasadniczą, dodaje poseł Czesław Hoc.
wprowadziliśmy takie zapisy do nowelizacji tej ustawy, oczywiście o świadczeniach rodzinnych, które by przywracały te świadczenia pielęgnacyjne dla poszczególnych osób. Chodzi o te dawne świadczenia pielęgnacyjne. Drugi krok to rozkarżyliśmy tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Czekamy na rozstrzygnięcia w Trybunale Konstytucyjnym. Uważamy, że to jest zapis niekonstytucyjny, traktujący nierówno i w sposób niesprawiedliwy, nie zapewniając tej podstawowej egzystencji dla osób niepełnosprawnych, a jednocześnie pozbawiający praw nabytych, albowiem niektórzy albo większość z tych opiekunów osób niepełnosprawnych mieli na stałe przyrzeczone i decyzje odpowiednich organów o tych świadczeniach pielęgnacyjnych, jednakowoż ta ustawa ich tego pozbawiła.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczęły się we wtorek warsztaty muzyczne. Poprzedzają one rozpoczynające się w środę 3-dniowe warsztaty dziennikarskie Przystań Rio przed Krakowem. Od samego rana trwały spotkania zawodowych muzyków z młodymi adeptami gry na różnych instrumentach oraz śpiewu. W środę zaś do spotkań dołączą uczestnicy warsztatów dziennikarskich, aby wziąć udział w zajęciach radiowych, telewizyjnych, prasowych, ale też tanecznych czy aktorskich. Ojciec Marcin Krupa, koordynator warsztatów, podkreśla, że spotkania cieszą się co roku sporym zainteresowaniem młodzieży, która często na nie powraca.
W warsztatach uczestniczy młodzież z całego kraju i nie tylko z Polski, ale też spoza granic. Ciekawym faktem jest to, że jest wiele takich osób, które wracają, czyli uczestniczyły w poprzednich, kilku innych seriach warsztatowych, właśnie organizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i wracają po to, aby dalej pogłębiać tę wiedzę, zdobywać doświadczenie i w sztuce dziennikarskiej, ale nie tylko, bo widzimy, że mamy tutaj warsztaty i filozoficzno-politologiczne, i taneczne, i muzyczne, i liturgiczne. Także jest wiele, wiele możliwości, aby poszerzać swoje zainteresowania, aby pogłębiać swoje talenty. Młodzież z entuzjazmem uczestniczy w tych warsztatach, jest bardzo zainteresowana, wiele pytań zadaje tym, którzy prowadzą te warsztaty. Widać, że chcą czegoś więcej w życiu, z czego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.